czwartek spotkanie wokół kwartalnika Akcent. Przed nami, a gościem nie tylko rozrywkowej niedzieli radiowej jest redaktor Bogusław Wróblewski. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Przed nami najnowszy, ostatni w tym roku, czwarty numer Pisma. Tradycją stały się twoje redaktorskie przeglądy prasy, więc zanim spotkają się państwo w radiu z niektórymi autorami, no ale także z redaktorem naczelnym, poproszę cię o to, żebyś zajrzał do Pisma i wyłonił z niego kilka tekstów.
Bardzo się cieszę, że mogę się z państwem znowu spotkać. Ja nie jestem pewien, czy za każdym razem trafiam rzeczywiście w to, co w numerze najciekawsze, ale będę się starał. Zresztą chyba to nawet nie powinno tak być, że w tym takim przeglądzie czy zapowiedzi wyczerpię wszystko to, co jest warte lektury. Myślę, że każdy z państwa znajdzie coś na własną rękę i mam nadzieję, że na tym polega też zaleta naszego czasopisma, że jest to bardzo szeroki wachlarz i autorski, i tematyczny. Może zacznę od tego, co widać na pierwszy rzut oka, czyli od zawartości numeru pod względem plastycznym, czy prezentacji sztuk pięknych. Otóż ten tom Akcentu ma dwóch bohaterów, choć na okładce widać tylko jedną bohaterkę. To jest Krystyna Rudzka-Przychoda. Stolica Języka Polskiego w Szczebrzeszynie postanowiła troszkę poszerzyć swój obszar działania i w porozumieniu, a może nawet z inicjatywy Roztoczańskiego Parku Narodowego w ośrodku muzealnym tego parku, gdzie jest piękna sala wystawowa, zorganizowano wystawę Krystyny Rudzkiej-Przychody, której malarstwo idealnie pasuje do tej scenerii, ponieważ ono jest inspirowane światem natury i w skali makro, ale w szczególności w skali mikro, czyli Krystyna Rudzka-Przychoda potrafi penetrować takie obszary naszego świata biologicznego, świata natury, które nie zawsze są dostępne naszemu oku. Tak jakby przenikała w głąb materii i to czyniła tematem swojego malarstwa. To bardzo piękna wystawa. Pokazujemy tutaj w tym tomie kilka reprodukcji. Zachęcam państwa do przeczytania rozmowy, którą z Krystyną Rudzką-Przychodą przeprowadziła Eliza Leszczyńska-Pieniak. A drugi tekst w dziale plastyki dotyczy Jerzego Ludwińskiego. To jest jedna z ważnych postaci lubelskiej grupy Zamek. Może bardziej teoretyk, performer, ktoś, kto decydował o takim wyrazie ideowym grupy, współdecydował. Mniej artysta w ścisłym znaczeniu tego słowa, ale ważna postać. I prezentacja Jerzego Ludwińskiego mieści się w takim cyklu omówień twórców grupy Zamek, który zaczęliśmy już przed 2 laty właściwie. Jest ich już kilku, poczynając od najważniejszego, czyli od Jana Ziemskiego, który był nawet w Akcencie prezentowany 2 czy 3 razy. I po raz pierwszy w roku 1980, kiedy jeszcze rzadko się do niego wracało. I myślę, że to ułoży się w rodzaj takiej monografii grupy Zamek. Bardzo jestem rad, że Muzeum Narodowe w Lublinie ma teraz specjalną wystawę, specjalne miejsce ekspozycji, gdzie zgromadzono pracę twórców grupy Zamek. I bo to jest coś, z czym rzeczywiście Lublin w dziedzinie sztuk plastycznych może się pochwalić w skali światowej. I my upominaliśmy się od wielu lat o to, żeby grupa Zamek znalazła tutaj w tym mieście należne jej miejsce i w przestrzeniach ekspozycyjnych, i w świadomości mieszkańców miasta. Może się te teksty, które sukcesywnie publikujemy o każdym z członków grupy Zamek, może się do tego przyczynią, a może uda nam się wydać, jeśli pani dyrektor Muzeum Narodowego, z którą współpracuje się znakomicie, zechce podchwycić tę ideę, to może uda nam się wydać taką książkę zawierającą te teksty monograficzne z Akcentu, które będą takim zbiorowym portretem grupy Zamek. Poza sferą plastyki oczywiście eseistyka, która, jak twierdzą czytelnicy Akcentu, również spoza Lublina, a więc nie kierowani lokalnym patriotyzmem. Eseistyka jest bardzo mocną stroną akcentu. W tym tomie mamy tekst Edyty Antoniak-Kiedos, Poezja kobiet w męskim świecie literatury. Tekst, który pokazuje, jak powoli przebija się do świadomości fakt, że liryka polska jest rzeczywiście mocna, jest ważną dziedziną kultury, jeśli zestawiamy nawet kulturę czy piśmiennictwo krajów mających znacznie potężniejsze, większe języki, że wygrywamy w jakiś sposób w tej konkurencji. Używam tutaj modnego, sportowego języka. To jest w dużym stopniu spowodowane obecnością kobiet w literaturze. Mamy znakomite poetki, a szczególnie miło jest to powiedzieć w Lublinie, gdzie jest kilka tych poetek takiego dużego formatu. Albo jest, albo było, bo niektóre z nich niedawno odeszły. Celowo poprosiliśmy Edytę Antoniak o to, żeby się przyjrzała obecności kobiet, szczególnie młodszego pokolenia, młodszego i średniego pokolenia w polskiej liryce, no bo wiemy sporo o twórczości noblistki Wisławy Szymborskiej, wiemy co nieco o twórczości Urszuli Kozioł z tego samego pokolenia co Szymborska, w uproszczeniu rzecz ujmując, która jest znana tutaj choćby dlatego, że ma swoje związki z Lubelszczyzną, ale niewiele wiemy o twórczości poetek, które mają po 30 parę lat, nie mówiąc już o tych, które mają 20 parę, a takie też są i kilka z nich ma lubelski rodowód. Więc zachęcam do lektury tego tekstu. I tym razem nie jako pierwszy, ale jako drugi wymieniłbym esej Łukasza Marcinczaka, ponieważ to jest kontynuacja jego niesamowitego szkicu o Gustawie Herlingu Grudzińskim, w którym to szkicu przygląda się Łukasz Marcinczak rozterkom tożsamościowym Gustawa Herlinga Grudzińskiego i nie tylko w takim aspekcie biograficznym, ale przede wszystkim pod tym kątem, jak te rozterki, taka niechęć do powrotu do korzeni żydowskich, jak one skutkowały w twórczości Gustawa Herlinga Grudzińskiego. Czy przypadkiem to wyparcie nie powodowało istotnych skutków w tematyce tych dzieł, w światopoglądzie, a przede wszystkim w sferze wartości, w systemie wartości. Szczególna symbolika zła, która tam występuje i któremu chcemy się przeciwstawiać, to jest coś takiego, co do tej pory nie było mocno, dogłębnie analizowane, a Łukaszowi Marcinczakowi chyba się to udaje. Taka jest moja opinia i zresztą takie były głosy po lekturze pierwszej części tego szkicu o Herlingu Grudzińskim. I skoro jesteśmy blisko kręgów kultury paryskiej, to należy oczywiście wspomnieć o tekście profesor Iwony Hoffman, która pisze o wyjątkowości życia i dzieła Stefana Kisielewskiego. Postać absolutnie niezwykła. Na tle PRL-u to całkowicie unikalna. Nie było drugiej takiej osoby, która z jednej strony jakoś była zaangażowana w życie publiczne, a z drugiej strony prezentowała światopogląd opozycyjny w stosunku do tego, co w PRL-u dominowało i jakoś mu to uchodziło na sucho, przynajmniej po części, bo nie do końca na sucho. A przede wszystkim to była postać, i to najbardziej Iwonę Hoffman interesuje, postać, która była zwornikiem między krajem a emigracją, ponieważ Kisielewski był związany ze środowiskiem kultury paryskiej. I Iwona Hoffman patrzy na niego nie tylko przez pryzmat dzienniku, bo to jest dosyć popularne, ale przez pryzmat korespondencji, która się niedawno ukazała. Potężny tom listów Stefana Kisielewskiego i Jerzego Giedroycia. Bardzo ciekawy obraz przyjaźni i współpracy się z tej korespondencji wyłania. Przy okazji Iwona Hoffman zahacza o takie sfery aktywności Kisiela, o których mało się w Polsce wie, a które zostały odkryte między innymi w publikacjach akcentowych. Bo to u nas świętej pamięci Wojciech Białasiewicz opublikował kiedyś tekst na temat aktywności Stefana Kisielewskiego w mediach amerykańskich. Wiemy o jego aktywności tutaj w Europie, o tym, że on w Stanach Zjednoczonych opublikował sporo tekstów i że również docierał do radia polonijnego w Stanach Zjednoczonych. O tym wiemy znacznie mniej i zdaje się, że do dzisiaj nie zostało to do końca zbadane, mimo że o Kisielu sporo napisano i wydano jego pisma, prawie wszystkie, tak bym to określił. Oprócz tekstów eseistycznych, mocną stroną tego tomu akcentu są również poeci, zresztą też jak zwykle. Ja bym może wyróżnił Rafała Rutkowskiego, stosunkowo młodego poetę, bardzo utalentowanego, który jest obecny w tym tomie podwójnie. Po pierwsze są opublikowane bardzo interesujące jego nowe, najnowsze wiersze, a po drugie jest omówiona jego książka poetycka, niedawno wydana. I to omówienie wyszło spod pióra niezwykłej autorki starszego pokolenia, jaką jest Urszula Małgorzata Benka. Zupełnie niezwiązana ze środowiskiem lubelskim, chyba że za taki związek, no niebagatelny jednak, uznamy jej współpracę z akcentem, która kiedyś była może bardziej intensywna. Dzisiaj już zdarza się na naszych łamach jej nazwisko rzadziej, ale ciągle się zdarza. I to jest bardzo ciekawe, żeby zobaczyć, jak autorka urodzona w pierwszej połowie lat 50. patrzy na twórczość tego 30-latka, jakim jest Rafał Rutkowski. Może mu ze 2 lata odjąłem, ale to chyba nic złego. Drugim poetą, którego nazwisko powinno głośno zabrzmieć akurat po lekturze tego tomu akcentu, to jest Zbigniew Dmitroca. Ponieważ opublikowaliśmy tutaj fragmenty, czy jeden z obszernych ustępów takiego poematu, czy cyklu poetyckiego Zbigniewa Dmitrocy, który jest tekstem wierszowanym w sposób klasycystyczny, bardzo kunsztownie zbudowane są te jego strofy i pod względem rytmicznym, i pod względem rymu. I w tym kostiumie takim klasycyzującym znajdujemy opowieść o historii Polski, historii najnowszej. I akurat ten fragment, który publikujemy, dotyczy późnego PRL-u i no, niezwykła wierszowana opowieść z pięknym ładunkiem ironii, dystansu, satyry, a jednocześnie z jakimś takim zrozumieniem specyfiki tamtego czasu, kiedy byliśmy piękni i młodzi. A nawet powiedziałbym, że z takim drugim dnem, bo pewne właściwości życia publicznego z tamtych lat jakby się dzisiaj odzywają, wracają do nas jakoś rykoszetem. Może po prostu taka jest specyfika życia publicznego w Polsce. Więc zachęcam do lektury tego poematu Zbigniewa Dmitrocy. Jeśli chodzi jeszcze o takie gatunki, które trudniej zakwalifikować do literatury fikcjonalnej albo liryki, to wspomniałbym o tekście Andrzeja Titkowa, Ten Lublin. To jest tekst, w którym Andrzej Titkow, interesujący reżyser filmowy, a także pisarz, a teraz sięgnął na zaproszenie akcentu po pióro, żeby napisać o historii swojej rodziny, w której pojawia się postać Franciszki Arnsteinowej i żeby opisać jakby swoją przygodę z Lublinem, miastem, w którym przecież wcześniej nie bywał tak często, a z którym poczuł jakiś emocjonalny związek. Bardzo ciekawa, ciepła, wrażliwa, osobista opowieść. Poza tym zachęcam do przejrzenia działu recenzji. Ja tutaj w tej chwili otwieram ten numer, żeby rzucić okiem na spis treści. Znajdziecie Państwo oprócz recenzji tomów poetyckich. O jednej z nich już wspomniałem, tej, która dotyczy Rutkowskiego. Ja sobie bardzo cenię takie omówienie Karola Maliszewskiego, które zatytułowane Ciesz się spotkaniem, czyli odzyskiwanie poety. Rzecz dotyczy wybitnego literaturoznawcy i poety Jacka Łukasiewicza, który był współpracownikiem Akcentu, z którym się, mogę to powiedzieć z dumą, z którym się przyjaźniłem. On był przed wieloma laty recenzentem mojego doktoratu. Opublikował w Akcencie kilka znakomitych tekstów dotyczących na przykład Stanisława Grochowiaka. Opublikował kiedyś najlepszy chyba tekst, jaki w ogóle istnieje na temat twórczości Bohdana Zadury. Więc Jacek Łukasiewicz był bardzo ważną postacią i jako krytyk literacki, i jako poeta. Jako poeta może troszkę mniej znany, ale równie znakomity. I Karol Maliszewski napisał o nim bardzo tak empatycznie i bardzo mądrze. Tak jak można napisać o człowieku, który zasługuje na szacunek, sympatię, z którym się było blisko i który odszedł niedawno, bo to właściwie kilka miesięcy temu zmarł profesor Jacek Łukasiewicz. A druga połowa działu przekrojów, czyli recenzji akcentowych, jest poświęcona książkom literaturoznawczym, krytyczno-literackim, eseistycznym i te również zasługują na uwagę. A w dziale Odkryte po latach znajdziecie Państwo ciekawy dokument znaleziony przez Jarosława Cymermana, Aleksandra Wójtowicza i Justynę Teterwak. Może tutaj udział Jarosława Cymermana był tym razem trochę mniejszy, ale jego następca na stanowisku kierownika Muzeum Literackiego imienia Czechowicza, Aleksander Wójtowicz, również znajduje w archiwach muzeum bardzo ciekawe dokumenty, które po raz pierwszy są publikowane, są prezentowane czytelnikom na łamach Akcentu. To jest wypowiedź Konrada Bielskiego, która została wygłoszona w czasie odsłonięcia pomnika Józefa Czechowicza w 1969 roku. Jakoś się oswoiliśmy z tym pomnikiem Czechowicza przy krakowskim przedmieściu. Może warto przeczytać, jak wyglądały okoliczności jego odsłonięcia i co wówczas mówiono.
O tych i innych artykułach z najnowszego numeru kwartalnika Akcent w czwartek w Radiu Lublin. Obrońców Pokoju 2, bardzo serdecznej uwadze Państwa polecamy godzinę 18. Przestrzeń naszego dużego studia jest duża.
Będziemy mogli się rozśrodkować bezpiecznie, ale na wszelki wypadek proszę jednak zgodnie z zaleceniami zabrać maseczki.
Redaktor Bogusław Rublewski, dziękuję.
Dziękuję Państwu.